kłamstwo, nie tylko problem etyczny. Trwamy wciąż jeszcze w okresie świątecznym. I dobrze, że tak trwamy. I dobrze, że pochylamy się nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Boga, który stał się człowiekiem, wszedł poprzez kulturę w nasze dzieje, potwierdził i wyniósł godność człowieka. Ale to wszystko, czego dokonał, to dobro, dokonywało się nie bez przeszkód. Opis Bożego Narodzenia współbrzmi z opisem degradacji władzy, która gotowa jest zinstrumentalizować wszystko, by osiągnąć cel. A czyni to walcząc świadomie czy nieświadomie, walcząc z Bogiem. Tak czyni przecież Herod, który spotkanych mędrców ze wschodu próbuje zinstrumentalizować. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza bardzo charakterystyczne słowa. Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Intryga Heroda opiera się na kłamstwie. Intryga Heroda wyznacza wielopostaciowe kłamstwa stosowane przez władzę. Warto zatrzymać się nad rzeczywistością kłamstwa, najpierw po to, by odróżnić je od zwykłego wprowadzenia kogoś w błąd. Kłamstwo jest celowym wprowadzeniem kogoś w błąd. Celowym różni się zatem strukturalnie od fałszu, gdzie człowiek w sposób nieświadomy podaje jakieś zdania fałszywe, sądząc, że są prawdziwe, bazując na swoim mniemaniu, na swoim przekonaniu, na swojej pewności. Źródłem kłamstwa nie są subiektywne sądy, nie są subiektywne błędy w myśleniu czy sądzeniu, ale to jest świadomy akt myśli i mowy, który ma na celu uwiedzenie drugich przez upozorowanie prawdy. Warto przypomnieć bardzo jednoznaczną tradycję biblijną potępiającą kłamstwo. Już Stary Testament wyraźnie zakazuje kłamstwa. Znajduje to wyraz w Dekalogu. Popełnienie tego czynu, co jest rzeczą ciekawą, miało zdaniem autorów biblijnych wymiar nie tylko moralny, ale i religijny, gdyż kłamstwo popełnione mimo złożonej przysięgi jest równoznaczne z profanacją imienia Bożego. W literaturze mądrościowej grzech kłamstwa zostaje rozciągnięty na inne wykroczenia, takie jak podstęp, oszustwo, niezgodność myśli ze słowem. I wszędzie na kartach Starego Testamentu widać, jak bardzo Bóg czuje odrazę do kłamstwa, gdyż jego nikt nie może oszukać. A kłamstwo staje się przyczyną zguby dla samego sprawcy. Przeciwieństwem kłamstwa jest etos człowieka uczciwego, który swoim życiem potępia kłamstwo, pragnie trwać w jedności z Bogiem prawdy. Urzeczywistnieniem tego ideału jest oczywiście sam Chrystus. A Nowy Testament, wyrastający z dobrej nowiny, podkreśla niezbywalnie konieczność absolutnej uczciwości w słowie, pogłębiając to, co mówił o potrzebie uczciwości i sprzeciwie wobec kłamstwa Stary Testament. Jednak nawet w czasach biblijnych widać, że kłamstwo posiadało swoich zwolenników. Prorocy kłamstwa wprowadzają swój lud w świat zakłamania i występują przeciw Bogu. Z takimi prorokami kłamstwa, fałszywymi prorokami, ale tak naprawdę zakłamanymi prorokami, walczą prorocy posłani od Boga. Jeremiasz, Ezechiel, Zachariasz. Ci prorocy kłamstwa stanowią zapowiedź innych kłamców, którzy we wszystkich czasach będą odwodzić lud od Ewangelii, od prawdy. Przywódcą tych proroków kłamstwa jest zawsze szatan, ojciec kłamstwa. To on posyła fałszywych proroków, wrogów prawdy. Herod, który jawi się w tej procesji proroków kłamstwa w bardzo konkretnym punkcie historii, który okłamuje wędrujących mędrców, dokonuje nie tylko zła etycznego, ale występuje ostatecznie przeciw Bogu. Pozostaje do dziś apostołem przestrogi dla zadufanych w sobie manipulatorów życia społecznego. Warto z tej przestrogi korzystać.